Już tyle dni, już tyle lat. Życie upływa w beznadziei pełnej trosk.
Już brak nam sił i wiary brak. Tak wiele razy zakpił z nas przewrotny los.
Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze dni.
Lecz trzeba nam dziś mimo to w przyszłość uwierzyć i marzenia zmienić w czyn.
Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Błogosław, Panie, nas ten czas Twoją mocą.
Tak wiele już przebrzmiało słów, tyle obietnic danych nie spełniło się.
Jak wierzyć więc, jak ufać znów, kiedy się nie wie, co przyniesie nowy dzień?
Niełatwo jest uwierzyć, gdy prócz rozczarowań dał nam los niewiele tak.
Lecz trzeba nam wciąż naprzód iść, by znaleźć szczęście, tego nam tak przecież brak.
Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Błogosław, Panie, nas w ten czas Twoją mocą wesprzyj nas. Na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Błogosław, Panie, nasz ten czas.
Proszę Państwa, zapraszamy do audycji Czytasz i więcej wiesz, czytasz i stajesz się mądrzejszy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za przesyłane książki. Dostaję książek dość dużo. I niedawno dostałem bardzo ciekawą pozycję od Homo Dei, wydawnictwo Homo Dei w Krakowie. Książka, tytuł Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności. Proszę Państwa, ten temat, temat szóstego przykazania bardzo często budzi w ludziach jakiś taki uśmieszek, ciekawość, zakazany owoc. Ale ludzie nie zdają sobie sprawy, jak to może być tragiczne dla życia człowieka, aż do tragicznej wieczności. Książkę napisała pani Gabriele Kubi. Była w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na bardzo ciekawym seminarium, konferencji wśród innych prelegentów, między innymi ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Możecie Państwo znaleźć tę konferencję na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.pl. Proszę Państwa, globalna rewolucja seksualna. Gender, po prostu gender. Proszę Państwa, to jest, staje się no, coraz mocniejsze to w naszej ojczyźnie, ale i w Europie. To jest wykwit nowej lewicy. Nowa lewica, proszę Państwa. Co to jest nowa lewica? To jest kontynuacja marksizmu, tylko w innym stroju. Ta lewica idzie przez świat cały, przez rządy, parlamenty, uniwersytety. Co chcą? W dalszym ciągu proletariat. Powiedziała to jedna z posłanek Platformy, czy PO powiem. PO, kiedyś w Lublinie przed paru laty, akurat w tej chwili już nie jest parlamentarzystką, zresztą z tytułem profesora. Zapytana, dlaczego wy chcecie związków na wzór małżeństwa, przecież to nigdy małżeństwo nie będzie, tych samych płci. Ona mówi, bo to będzie nasz nowy proletariat, rewolucja marksistowska trwa dalej. A dlaczego chcecie dawać im dzieci na wychowanie, bo to będzie nasz następny nowy proletariat? Warto obserwować, jak powstawał komunizm, rewolucja chociażby w Rosji sowieckiej, jak to wszystko się dokonywało. Proszę Państwa, jak tworzyli ten proletariat, ten bolszewizm. I w tej chwili to samo. Zaczynają od dzieci. Jest to bardzo poważny problem. Z piątku na sobotę akurat byli na dyżurze państwo z Bydgoszczy. I tak siedziałem w nocy trochę z nimi. Opowiadają i mówią... do mnie... W przedszkolu, przedszkolanka mówi, ma być gender w przedszkolu. Pyta się rodziców, czy zgadzacie się. Na tyle uczciwa była ta przedszkolanka. Rodzice zaczynają się mobilizować, nie. Okazuje się, że to tak zwane wychowanie seksualne, tu chodzi o gender, w tym kierunku idzie. To wychowanie seksualne, słyszałem dzisiaj w wiadomościach w naszej radiu, dotyka już... obejmuje już 80% dzieci w przedszkolach i szkołach. Proszę Państwa, jeżeli chcecie dzieci zmarnować, zniszczyć, jeżeli chcecie, zgadzajcie się na to. Pan Jezus powiedział, pamiętamy chyba tę Ewangelię, Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś zgorszyłby to dziecko najmniejsze, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i zatopić w głębokościach morskich. Dlaczego takie konsekwencje są później w życiu? Nie da sobie rady. Wchodzi w różne, no fatalne sprawy. Ta dziedzina musi być uporządkowana. To musi być uporządkowane. To nie może być nienormalne. Właśnie gender, proszę Państwa, gender. Są studia gender. Patrzę na studia, na strony uniwersytetów i popatrzcie, kto tego uczy. Jak nie lesbijki, to homoseksualiści bardzo często, sami ludzie biedni. No ale idą. To tak jak z narkomanami. Uzależni się od narkotyków i idzie później, idzie w ten przemysł narkotykowy i niszczy dalej. Także ta sprawa. Tu mam książkę właśnie Globalna rewolucja seksualna Gabriele Kubi. Na te tematy też pisze Margaret Peters. Globalna rewolucja kulturalna. Już nie pamiętam tytułu dokładnie. W tym momencie zapomniałem. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. O, może tak. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Nieraz mówiłem Państwu o tej książce. Wydały ją siostry Loretanki. Tę książkę powinni mieć wszyscy, parlamentarzyści, ale nie czytają. Nie mają czasu, nie chce się. Tytuł, pytam się, przeczytałeś tę książkę? A, przejrzałem. Wie co tam? Tam nie było żadnych obrazków, nie było do przejrzenia. To trzeba przemyśleć, przeczytać. No i to są konsekwencje później, proszę Państwa. To może tyle. To gender to jest przerażające, proszę Państwa. Jest to prymitywne bardzo często. Na przykład to, co, proszę Państwa, tak szybko jeszcze powiem. O, mówiłem to w kazaniu w Bydgoszczy w piątek. Mówiłem o tym. Benedykt XVI, święty Benedykt XVI w grudniu 2012 roku nazwał ideologię gender o wiele większym zagrożeniem niż komunizm. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Właśnie słuchacze Radia Maria, myślę, że więcej rozumieją, ale trzeba się spieszyć, mówić innym, tłumaczyć, o co tu chodzi. Większe zagrożenie niż komunizm. Może jeszcze teraz tego nie widzimy, ale zobaczymy. Jak Hitler dochodził do władzy, to też go przyjmowali. A nie rozumieli ludzie konsekwencji, nie wiedzieli, co ich czeka. Tak samo ta sprawa. I to jest na uniwersytetach w Polsce. Za pieniądze podatników te uniwersytety się utrzymują. To są ludzie z tytułami, magister, doktor, profesor. Czytaj, bardzo dziwny człowiek. Bardzo dziwny człowiek. To, że ktoś ma profesor i w telewizji występuje, to strzeżmy się takich proroków. Niejednokrotnie. Celem gender jest osiągnąć demontaż rodziny. Wiedzie poprzez uwiedzenie seksualne dzieci i młodzieży, wdrażanie programów deprawujących. Czytam tekstu napisanego na uniwersytecie, wydanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A więc wiedzie poprzez uwiedzenie seksualne dzieci i młodzieży, wdrażanie programów deprawujących, uzależniających. Już na kilkunastu uczelniach w Polsce kształcą się aktywiści ruchu gender, którzy niedługo rozpoczną zmasowaną akcję. Już rozpoczęli. Już słyszymy z przedszkoli, ze szkół. Wprowadzenie przez edukatorów książki, rzekome pomoce naukowe są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia religijne. Książki publikowane przez kontrowersyjne wydawnictwo Czarna Owca i tytuły nie będę czytał, bo są po prostu nie wypada nawet powtórzyć tutaj. Te tytuły są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych edukatorów seksualnych. Ponton, Jaskółka, Nawigator, Falochron. W ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami przeprowadzanych w szkołach, w placówkach wychowawczych, na uczelniach, uwaga, także katolickich, a nawet w salkach parafialnych. Pani tak popatrzyła na mnie. Ksiądz nie wszystko widzi. Ksiądz uwierzy, przyjdzie taka katoliczka, czy taki katolik, pięknie ręce złoży w pierwszej ławce, ładnie. Tak wchodzą wilki w owczych skórach. I dlatego lepiej czuwać. I rodzice, inni, czuwać. Powiedzieć księdzu, proszę księdza to i to. Proszę Państwa, dnia 22 kwietnia 2013 roku na konferencji z udziałem Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Zdrowia w Polsce, a więc za polskie pieniądze podatników, były omawiane standardy edukacji seksualnej WHO. Tak. Zakładają one, że pierwsze, dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed 4 rokiem życia. Poczytajcie, tam pisze między innymi Margaret Peters, co robili tacy wybitni profesorzy się nazywają. Kochani, jacy to profesorzy? Profesorzy też są zboczeńcami raz po raz. Tak. Pani się tak uśmiecha, a to są tragedie. Jak się popatrzy na duszę tego człowieka, co się później dzieje? Bo to aż śmieszy człowieka nieprawdopodobne, nie?
To prawda.
Nie mieści się w głowie. To co trzeba zrobić? Poszerzyć sobie głowę. Dlatego się uczyć, czytać, dowiedzieć się, nauczyć się na błędach innych, nie na własnych dzieciach, bo to jest dramat. prawda? Pani chciałaby mieć na pewno dobrą rodzinę?
Oczywiście, że tak.
Prawda? Dobrego męża, normalnego, razem. Miłość piękna, a nie dziadostwo, prawda?
Dokładnie.
I otóż co, proszę Państwa, edukacja seksualna już przed 4 rokiem życia. A co ci profesorzy wyprawiają jako wzorce, ja nie będę mówił nazwisk, to jest dramatyczne. Po prostu nawet no nie godzi się mówić. To jest aż nie. Co dalej jest to WHO? Między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się skutecznie stosować pewne środki antykoncepcyjne, już nie będę ich wymieniał. W przyszłości, żeby umiało, czy teraz. Oraz powinno umieć brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. Obudzić, rozbudzić przedwcześnie dziecko, nie odebrać mu dzieciństwo. Między 12 a 15 rokiem życia po dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w antykoncepcję. Powyżej 15 roku życia można dziecku dodatkowo wpoić krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp. I to, proszę Państwa, w Polsce Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia. Dlaczego Państwu o tym mówię? Żebyście wiedzieli. A 24 maja 2013 roku w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, minister do spraw równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaprezentowała Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015. Proszę Państwa, to mam, proszę Państwa, z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego tylko fragment. Była bardzo ciekawa konferencja w ostatnią sobotę. Bardzo dziękuję. Tam między innymi pani profesor Maria Ryś organizowała tę konferencję. To tyle a propos tej książki Globalna Rewolucja Seksualna. Gabriele Kubi, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, bardzo wydawnictwu Homo Dei za tę książkę i za to, żeście to zrobili. Ale mamy na antenie, tak? Przepraszam, że pani czekała. Na antenie mamy... Patrzę. Nie to. O, tam pismo. Już mam. Tak. Dziękuję bardzo. Jest pani na antenie pani Natalia Podosek. Witam panią bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani. Dziękuję, jeżeli mogę, dziękuję zaczynam, za artykuł pani w poprzedniej w naszej rodzinie o panu Andrzeju. Później zrobiliśmy z panem Andrzejem taką rozmowę. Pan Andrzej daje świadectwo na antenie Radia Maryja. To dzięki pani. Pani napisała z nim wywiad. Oczywiście w piśmie to on jest musi być krótki, prawda? A teraz pani napisała artykuł znowuż Małżeństwo Ocaleńców. I czytam to z wielkim takim... No, z wielką radością, że te rzeczy się wyciąga, ale równocześnie wprost niedowierzaniem, że takie rzeczy są, ale trzeba ludziom pomóc.
Znaczy, ja powiem szczerze, że ja właśnie miałam wielkie szczęście, że spotkałam wiele takich osób w swoim życiu, które naprawdę są świadkami Pana Jezusa. I widzę, że Pan Bóg działa, że pomimo tego, że no, na świecie się nie dzieje najlepiej, ale Pan Bóg działa i...
Jego łaska rozlewa się bardziej, im większe zło, tym bardziej Jego miłość, prawda? Działa.
Tak, i właśnie, nie wiem, w moim dziennikarstwie sobie postawiłam takie zadanie, żeby pokazywać to Boże działanie i tą Jego rzeczywistość, która wchodzi właśnie, tym bardziej im jest źle, im więcej jest zła, tym bardziej dotyka ludzi i objawia, że nie ma takiej sytuacji, która byłaby sytuacją bez wyjścia, że nie ma takiego zła, z którego nie może wyprowadzić człowieka, zadziałać w jego życiu i przemienić, żeby ono było piękne i na jego chwałę.
Piękny. Co można prosić, czy pani by nie zechciała o tym małżeństwie ocaleńców powiedzieć troszeczkę? To jest w naszej rodzinie czerwcowej.
Tak,
i właśnie też przeczytałem. W ogóle jest tu bardzo dużo ciekawych artykułów. Nie można o wszystkim mówić. Na przykład Atrakcyjność zła Roberta Tekieli. Bardzo, bardzo dobry artykuł. One są, powinni ludzie to czytać, żeby profilaktycznie działać, już po prostu ubezpieczyć się. To tak samo jak jak gdy zima przychodzi, to wiadomo, że profilaktycznie trzeba się ubrać ciepło, żeby się nie przeziębić, czy już witaminę C używać, czy coś, żeby nie dostać grypy, prawda? Tak samo duchowo powinniśmy wiedzieć o tym i co robić, żeby ludzie nie weszli, żeby dzieci w to nie weszły, młodzież, chronić ich. Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi właśnie o ten artykuł Małżeństwo Ocaleńców, to ja akurat poznałam te osoby jeszcze będąc w liceum i uczęszczając na wspólnotę Pójdź za mną, którą właśnie założył pan Paweł Kusz razem z Andrzejem Sową, z osobą...
Jeszcze może wyraźnie, bo nie zrozumiałem.
Pan Paweł Kusz założył tą wspólnotę razem z Andrzejem Sową, wspólnota Pójdź za mną.
Andrzej Sowa, to już wiemy, dał to świadectwo. A Kusz to kto to jest?
Tak, Paweł Kusz, to jest właśnie bohater artykułu Małżeństwo Ocaleńców.
A, to ci, tak.
Tak, Paweł Kusz razem z Agnieszką.
Tak.
To jest małżeństwo, które współtworzy, znaczy Paweł założył...
Proszę mówić do mikrofonów, Agnieszka. Dobrze? Do mikrofonu.
Dobrze. Akurat Agnieszka jest jego żoną, też uczęszczała tę wspólnotę Pójdź za mną. Ja poznałam ich w liceum, poszukałam wspólnoty, szukałam grupy ludzi, którzy też będą kochali Pana Boga, którzy będą chcieli głosić Jego chwałę.
Pani Natalio, cały czas mówimy do mikrofonu, żeby tym mikrofonem, telefonem nie ruszać, bo po prostu ucieka głos, dobrze?
Dobrze, oczywiście.
No teraz.
Tak, teraz będzie dobrze?
Tak, tak, teraz już, ale pilnować tak. Tego.
Dobrze, oczywiście. Przyszłam w wspólnotę Pójdź za mną. I pierwsze moje takie wrażenie, że byłam w ogóle zdziwiona, że animator tej wspólnoty, czyli Paweł Kusz, patrzę, ma dredy. Skąd te dredy? W ogóle to jakby nie pasowało do mojego obrazu.
Do mikrofonu. Mikrofon trzymaj normalnie.
To w ogóle nie pasowało do mojego obrazu animatora wspólnoty, lidera wspólnoty. Później mówił świadectwo o tym, jak się nawrócił, jak brał narkotyki przez wiele lat, jak był w zespole panrockowym i później po nawróceniu dla niego taką największą misją było to, żeby głosić jakby osobom ze swojego środowiska, które spotkał, które praktycznie otwierały się już o śmierć z powodu zażywania środków odurzających, żeby głosić im Jezusa i dlatego postanowił nie zdjąć tych dreadów, tylko wtedy jeszcze miał taką fryzurę, żeby jakby się utożsamiać z tym środowiskiem, a jednocześnie chodził z Biblią, chodził od jednej knajpy do drugiej knajpy i mówił o tym, jak Pan Bóg zadziałał w jego życiu i że jest wyjście z takiego największego dna, jakim są narkotyki, z jakim są środki odurzające. I później razem z Andrzejem Sobą postanowił założyć wspólnotę Pójdź za mną, po to, aby tam zgromadzić takie osoby, które otarły się praktycznie o śmierć, które zażywały narkotyki, nadużywały alkoholu, a które chcą inaczej, chcą się wyrwać z tego środowiska. No i później razem z Andrzejem założyli tą wspólnotę i praktycznie tam było większość osób, które były po takich przejściach, które mówiły świadectwa o tym, jak Pan Bóg zadziałał w ich życiu. I to jest dla mnie też takie niesamowite, że to małżeństwo, pomimo tego, że nie miało takich wzorców, jak normalnie się ma w rodzinie, że jest... rodzice kochający, którzy pokazują, jak żyć, jak tworzyć rodzinę, jak tworzyć miłość. Oni czegoś takiego nie mieli. Sami mówią, że dlatego tak im jest trudno, trudno było stworzyć tę rodzinę, dlatego tak były poplątane ich życiowe losy, ponieważ nie mieli tych wzorców. Brakowało im autorytetu. Brakowało im autorytetu ojca, brakowało im autorytetu matki. I musieli szukać sami po omacku. Też Agnieszka akurat, żona Pawła, wywodzi się z rodziny, która praktycznie jest rodziną ateistyczną. W ogóle się w jej rodzinie mówi o Panu Bogu. Czyli nie było tych podstawowych wartości, na których można budować dalsze życie. I Andrzej już znał Agnieszkę tam w liceum. Praktycznie on pierwszy zaproponował mi narkotyki. To też jest taką ciekawą sprawą, że pierwszy zaproponował im narkotyki, a potem Pan go tak poprowadził, że to on wyciągnął swoją obecną żonę z tego nałogu. No i długo brnął w to, coraz głębiej, coraz głębiej. Aż w pewnym momencie już był na takim skraju, kiedy poczuł, że to go zabija, że jeszcze kilka lat, a po prostu pochowają go, zagrzebią w ziemi i będzie koniec. Już więcej nie pociągnie. I wtedy zawołał w takiej desperacji właśnie do Pana Boga, Panie Boże ratuj. Chociaż sam do końca nie wierzył też, że te słowa mogą poskutkować, to zawołał do Pana Boga, Panie Boże ratuj, pomóż mi. Jeżeli jesteś, jeżeli istniejesz, to pomóż mi. I to jest takie niesamowite, że Pan Bóg zawsze odpowiada na każde jego wołanie. Nie patrzy na to, jaka jest osoba. Paweł to dzisiaj podkreśla, że to jest taka miłość bezwarunkowa, która nie patrzy na to, ile zagrzeszyliśmy, jak daleko się odwróciliśmy od Pana Boga. Wystarczyło to jedno wołanie. Nie od razu wszystko się zmieniło w ten sam dzień. Ale Paweł trafił do ośrodka księdza Walusiaka z Bielska. Sam był zdziwiony, bo zawsze był daleko od kościoła, był wrogo nastawiony do księży, których uważał za klechów, pedofili.
Bo taką opinię robią, rzeczywiście ci z lewicy, sami promując pedofilię i homoseksualizm i wszystkie gender nienormalności. I to jest przewrotność diabła. A tu na księży nie wiadomo co, prawda, po to, żeby obrzydzić Ewangelię. Po to ewangelizatorów zniszczyć, odebrać dobre imię, po to, żeby ludzie Ewangelii nie przyjęli Pana Jezusa. To jest właśnie przewrotność diabła. Tak.
I właśnie Paweł to podkreśla, że był w szoku, kiedy zobaczył księdza, który jest inny, który powiedział mu prawdę, powiedział mu, że
inny niż propaganda mówi, prawda?
Tak, dokładnie. I powiedział mu prawdę, że jest uzależniony i że musi zmienić swoje życie. Paweł na początku chciał w ogóle uciec z tego ośrodka, ale został tam. I powoli widział ludzi w tym ośrodku, którzy uwielbiają Pana Jezusa, którzy wznoszą ręce na Jego imię. I jak sam wspomina, że on wszędzie tylko Jezus, Jezus, Jezus. I w końcu sam zaczął się zastanawiać, to kim jest ten Jezus, o którym wszyscy mówią, kim on jest. Poszedł do spowiedzi i w czasie właśnie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i później rekolekcji doświadczył takiego ogromu Bożej miłości. Doświadczył, jak ta miłość go ogarnia, wypełnia, dotyka. I dla niego to było tak niesamowite doświadczenie, że jego, który praktycznie odrzucił tą miłość, który nawet mówił czasami bluźniercze słowa, że on dalej jest kochany przez Pana Boga, że Pan Bóg o nim nie zapomniał. I powoli zaczął się ten proces nawrócenia. Do tego stopnia, że tak rozkochał się w Panu Bogu, że później, kiedy już wyszedł z ośrodka, to stwierdził, że jakby nie może tego tak zostawić, że nie może to wyglądać w ten sposób, że on jest nawrócony, będzie teraz prowadził normalne życie, a co z innymi, którzy dalej tkwią w tym nałogu, którzy nie znają Pana Boga i modli się w tej sprawie, ale mówił, że było mu na początku bardzo ciężko głosić Ewangelię, przełamać się i ciągle nie czuł się gdzieś gotowy, ale zadawał sobie Panu Bogu to pytanie.
Pani Natalio, czy mogę za taką propozycję, a może byśmy właśnie tych ludzi jakoś tak wciągnęli trochę, żeby wypowiedzieli świadectwa na antenie. Co pani o tym myśli?
Znaczy najbardziej. Myślę, że te osoby się zgodzą na to, tylko muszę dać tam na miarę akurat do nich i zapytać się, czy...
Bo pani ma dużo takich kontaktów, prawda?
Tak. Mam dużo takich osób, znam. Gdyż obracam się w takim środowisku, też szkoły nowej ewangelizacji,
tak.
Na tych płyt za mną.
I pani jakoś tak szczególnie pisze w tej tematyce małżeńskiej, rodzinnej, w tej tematyce, powiedziałbym, no, wyrwanych z piekła też, prawda? Bo tak można chyba nazwać tą sytuację narkomanów, osób.
Tak, znaczy w moim dziennikarstwie zajmuję się właśnie takim promowaniem tematyką pro-life, a także właśnie świadectwami różnych osób, dlatego ponieważ myślę, że dzisiaj głównie zagrożenie małżeństwa, rodziny i zagrożenie podstawowych wartości, doświadczenia Pana Boga i często nawet ludzie, którzy chodzą do kościoła, nie doświadczają na co dzień obecności, żywej obecności Jezusa i dlatego chcę pokazywać to, co jest piękne, co jest dobre, pokazywać małżeństwa, które kochają się, dla których pasją jest wspólne życie, dla których największą przygodą życia jest właśnie małżeństwo. Dlatego akurat teraz współtworzę też taki projekt książkowy razem z wydawnictwem Inspiracje, Uskrzydleni miłością, w którym znajdą się wywiady między innymi z państwem Królikowskimi, z państwem Żółtko, z państwem z Golcami, którzy dają świadectwo swojej wiary, a także doświadczenia Pana Boga w swoim małżeństwie i w tym, jak można budować coś pięknego, co na całe życie, kiedy się jest razem z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Dziękuję właśnie za te artykuły w majowym numerze. W naszej rodzinie znalazłem właśnie tamten artykuł, wywiad z panem Andrzejem, czy rozmowę z panem Andrzejem, czy ten artykuł pani o nim też, o tamtej sytuacji, taki wyrwany z piekła, prawda?
Tak, wyrwany z piekła.
W tym numerze Małżeństwo Ocaleńców też zobaczymy, pani mówi, historia Pawła i Agnieszki jest historią o tym, jak siła tej miłości wkracza w życie i przewraca wszystko o 180 stopni, prawda?
Tak, chciałam pokazać, że kiedy jest blisko Pan Bóg, to nawet jeżeli nie miał tych wzorców w rodzinie, czyli nie miało się kochających rodziców, nie miało się wzorca małżeństwa.
Siedziało się po uszy w uzależnieniach, jak Pani pisze, prawda?
Siedziało się po uszy w uzależnieniach, to jeżeli wkracza w to życie Pan Bóg, jeżeli otwiera mu się drzwi szeroko swojego życia, to on wszystko może przewrócić o 180 stopni i może sprawić, że to życie będzie mimo wszystko piękne.
Bardzo dziękuję. Pani Natalio, byśmy rozmawiali jeszcze długo, ale mamy już koniec, żeśmy przekroczyli 2 minuty. Bardzo dziękuję. Pani mieszka w Warszawie, czy gdzie?
Nie mieszkam w Bielsku-Białej.
A, to piękne tereny.
Tak,
piękne tereny. Tak, Żywiecczyzna też, prawda? Beskidy.
Tak, zapraszam tutaj bardzo.
Magórka jest blisko, prawda?
Tak, Magórka, właśnie wczoraj była msza akurat.
I pani też była?
Tak, byłam, uczestniczyłam za Radio Maryja i za Telewizję Trwam.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i życzymy sukcesów, żeby pani, no, żeby pani jak najwięcej miała tych sukcesów bożych, żeby pani widziała owoce swojej posługi. I jeżeli wie pani tak bardzo cieszy, mnie to niezwykle cieszy, jak spotykam ludzi świeckich, prawdziwych apostołów Pana Jezusa. Ludzie świeccy są, jesteście w tym świecie, bardzo dobrze rozeznajecie, macie szansę rozeznać sytuację, jesteście solą ziemi, światłem tam. To jest, przemieniacie ten świat. Bardzo wielkie dzięki, pani Natalio.
Ja też bardzo dziękuję.
Szczęść Boże i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy Bielsko-Białą.
Dziękuję bardzo.
I najbliższych. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z panią Natalią Podosek. Tak, również dziennikarka, autorka tekstów o tematyce małżeńskiej, rodzinnej. Współtworzy projekt książkowy o budowaniu relacji w małżeństwie. Ostatni artykuł, to który czytałem, w naszej rodzinie Małżeństwo Obcaleńców. Czy można założyć szczęśliwą, zdrową rodzinę, gdy przez wiele lat siedziało się po uszy w uzależnienia? Czy da się wierzyć na całego, gdy w domu Boga wkładało się na regał między legendy i tak dalej? Przede mną siedzi dwoje młodych ludzi, w oczach których iskrzy się ogień zakochania w sobie nawzajem i w Panu Bogu. Bóg jest permanentem. Właśnie takie artykuły. Też bardzo ciekawe artykuły, jeszcze nie zdążyłem wszystkiego przeczytać. Atrakcyjność zła pana Roberta Tekieli. W poprzednim numerze majowym niesamowite sprawy dowiadujemy się. Co się dzieje również na uczelniach, w szkołach, pisze pan Robert Tekieli. I warto to przeczytać, żeby ostrzegać. Nam się wydaje, że wszystko gra, a tam okazuje się, że już się wchodzi w okultyzm. Jakie narkomanie, czy w inne uzależnienia i jakie są konsekwencje tego. Dziękuję Państwu bardzo.